17 minut po 10, zgodnie z obietnicą, zgodnie z zapowiedzią, anonsowany wcześniej burmistrz Gołdapi Marek Miros w studiu Radia 5. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa, witam w szczególności słuchaczy z Gołdapi, mieszkańców Gołdapi i gości, którzy licznie teraz Gołdap nawiedzają.
Jak się jechało z Gołdapi do Suwałki?
Bardzo dobrze, czarne szosy, nie mamy żadnych kłopotów.
Objazdy, wahadełka i tak dalej, i tak dalej?
Nieodczuwalne prace, które są wykonywane na drodze numer 65 między Gołdapią a Kowalami Oleckimi, przebiegają bardzo sprawnie. Jedzie się bezkolizyjnie bardzo dobrze.
Co w Gołdapi ciekawego słychać? Obostrzenia na granicy dały się we znaki? Pan również brał udział w spotkaniach z celnikami, z ludźmi przy granicy. Jakie sygnały teraz?
Tak, to było pół roku temu. Sytuacja wygląda w ten sposób, że na moje zamówienie, to znaczy na zamówienie gminy Gołdap, jedna z warszawskich kancelarii prawnych wykonała ekspertyzę prawną, z której niezbicie wynika, że jeśli ktoś przewozi dozwoloną ilość paliwa to jest zalegalizowany bak plus 10 litrów w kanistrze, to bez względu na to, jak często przekracza granicę, to ma do tego święte prawo. Natomiast celnicy nie dlatego, że wpadli sami na taki pomysł, tylko dlatego, że minister finansów im to nakazał ze względu na zbieranie, na konieczność zbierania pieniędzy do budżetu. Zaostrzyli rygory wobec tych przekraczających częściej granicę, z czym ja się fundamentalnie nie zgadzam. Wyposażyłem tych, którzy to robią, w odpowiednie ekspertyzy prawne i teraz ich sprawą jest, czy będą kierowali sprawy do sądu bądź do innych instancji rozjemczych. Dwa miesiące temu na konferencji w Mikołajkach polsko-rosyjskiej miałem może nie spór, bo to nie jest tak, że my się spieramy tak jak w Sejmie, ale dyskusję z rzecznikiem prasowym Izby Celnej w Olsztynie, panem Ryszardem Chudym. I wygłosiliśmy na koniec oświadczenia, że dopóki pierwsza rozprawa sądowa nie zakończy się jakimś werdyktem, zdanie burmistrza Gołdapi będzie się diametralnie różniło od zdania pana Ryszarda Chudego, którego pozdrawiam i szanuję.
Co nie zmienia sytuacji na granicy dla mrówek?
To znaczy tak, ludzie sobie dają radę. Ludzie są mądrzejsi czasem od złych przepisów prawa, bądź od zbyt restrykcyjnego podejścia do przepisów prawa. Kiedyś ja jestem znany z tego, że ja bronię mrówek, bo to jest też sposób na życie, to jest ciężka praca. Kiedyś jeden z członków Stowarzyszenia Smita skomentował moją wypowiedź w ten sposób, bo wziąłem stronę mrówek, że burmistrz Gołdapi w tym sporze ma rację, bo to jest spór między prawem celnym a prawem do życia.
Ekspertyza swoją drogą, przepisy swoją drogą, czyli co? Czekamy do pierwszego wyroku, a później odwołania i tak dalej, i tak dalej?
Ja chciałbym powiedzieć coś bardzo ważnego. W połowie lat 90., kiedy gmina Gołda była na pierwszym miejscu pod względem bezrobocia w Polsce, w tej chwili jesteśmy w połowie województwa warmińsko-mazurskiego i dynamika spadku bezrobocia w Gołdapi jest najwyższa w Polsce. Gołdap z 2014 roku i z połowy lat 90. to jest zupełnie inna Gołdap. Wtedy w połowie lat 90., czy w końcówce lat 90., 40-50% mieszkańców Gołdapi żyło z granicy. To było ich podstawowe źródło utrzymania. W tej chwili ten procent radykalnie się zmniejszył, dlatego też nie ma to aż tak dużego wymiaru społecznego, aczkolwiek nadal jest to dosyć istotny element dochodów Gołdapi.
Uniknął pan odpowiedzi na pytania dyplomatycznie. Pytania od słuchaczy teraz. Dlaczego od 25 lat burmistrz jeździ samochodem służbowym w celach prywatnych i czy władza sprawowana długo deprawuje?
Władza...
Zawsze deprawuje, chce pan
powiedzieć. Ktoś kiedyś powiedział, że władza generalnie deprawuje, władza absolutna deprawuje absolutnie. Na szczęście żyjemy w systemie demokratycznym. Ja jestem permanentnie poddany kontroli opinii publicznej poprzez dziennikarzy, poprzez hejterów, poprzez internet, poprzez radnych, poprzez coroczne absolutoria, poprzez co 4 lata tajne, bezpośrednie wybory. Także to nie jest tak, że władza, która nie jest poddana kontroli, władza uzurpatorska deprawuje, natomiast władza demokratyczna nie deprawuje. Zwykłem odpowiadać na takie pytania w następujący sposób. Skoro idzie się do krawca czy do szewca z dużym doświadczeniem, a nie do człowieka, który otworzył świeżo na rogu swój warsztat, to jest to normalne. Ludzie mają zaufanie do człowieka z dużym doświadczeniem. I jak na razie Gołdapianie obdarzają mnie takim zaufaniem, to znaczy, że nie do końca sądzą w większości, że jestem zdeprawowany. Ja nie czuję się przynajmniej zdeprawowany. Jeśli chodzi o używanie samochodu służbowego dla celów prywatnych, jest to nieprawda. Niedawno komisja rewizyjna to badała, wyjaśniliśmy sobie to z panami z komisji rewizyjnej i chciałbym rozwiać pewien mit. Dawniej samochód kojarzy, to był synonim pewnego bogactwa, elitarności i tak dalej, i tak dalej. Teraz samochód, komputer czy telefon komórkowy jest oczywistym narzędziem pracy. Ja wracam czasem z delegacji o 4 rano, o 5 rano. Ja muszę dysponować samochodem służbowym, jeśli mam sprawować swoją funkcję należycie. A chciałbym tylko przypomnieć, że Gołdap jest w absolutnej czołówce Polski, jeśli chodzi o wykorzystanie środków unijnych, jeśli chodzi o wykorzystanie środków inwestycyjnych i burmistrz, który siedzi na miejscu od 7 do 15, na pewno tego nie osiągnie. Burmistrz musi być stale w ruchu, w kontakcie z ludźmi, z politykami i do tego jest potrzebne narzędzie, jakim jest samochód. Samochód nie jest synonimem w tej chwili dobrobytu, bo nawet w rodzinach bezrobotnych są niekiedy po dwa samochody. Także rozumiem podtekst tego pytania, ale całkowicie się z nim nie zgadzam.
Dużo pracy to i dobre zarobki. Pytanie kolejne od słuchacza. Czy to uczciwe, że w czasach kryzysu ma pan pensję wyższą niż Hanna Gronkiewicz-Waltz?
No kolejna nieprawdziwa informacja, bo o tym decydują odpowiednie przepisy, jest odpowiednia gradacja i Hanna Gronkiewicz-Waltz ma wyższe wynagrodzenie niż burmistrz Gołdapi. Zapewniam tego słuchacza, który to pytanie zadał, że jego informacje są dalece nieprawdziwe.
Jaką kwotę gmina wydaje na obsługę obligacji i kredytów?
Podobną różnica, pamiętam, o ile mnie pamięć nie myli, różnica w obsłudze obligacji, w obsłudze kredytów łącznie, ja mówię o łącznej różnicy, oscyluje w granicach chyba 90-100 tysięcy złotych, a korzyści, jakie płyną z konwersji zadłużenia kredytów na obligacje są, nie wiem, czy jest czas na to, żeby i okazja i miejsce, żeby to wyjaśniać, bo to jest skomplikowana sprawa, są tak oczywiste, że Rada Miejska zdecydowanie poparła projekt tej konwersji. Różnica w obsłudze między obligacjami a kredytem jest nieznaczna, natomiast korzyści z obligacji są ewidentne.
Kolejne pytanie od naszych słuchaczy, tym razem o ocenę chęci przyłączenia do małego ruchu granicznego powiatu suwalskiego. Ma to ręce i nogi?
Ja jestem generalnie zwolennikiem zniesienia wiz pomiędzy Polską, Unią Europejską a naszymi sąsiadami. Mam to na myśli zarówno obwód kaliningradzki, jak i Ukrainę. Być może nawet Białoruś, pod pewnymi warunkami oczywiście politycznymi. Ja jestem zwolennikiem w ogóle otwartości. To nasze słynne spotkania polsko-niemiecko-izraelskie od 20 kilku lat uprawiane, jedyne takie w świecie, dowodzą tego, że Gołdap jest społeczeństwem otwartym, a burmistrz Gołdapi takoż. Niestety przepisy unijne stanowią o tym, że nie można tego zrobić. Ja nie powinienem tego mówić, bo ja nie jestem ministrem spraw zagranicznych, choć trochę się na tym znam i trochę czasu poświęciłem małemu ruchowi granicznemu. Ja życzę nie tylko powiatowi suwalskiemu, ale wielu innym powiatom bezwizowego ruchu między obwodem kaliningradzkim, między sąsiadami z północy i ze wschodu. Natomiast przepisy unijne tyczące się MRG, czy małego ruchu granicznego, są tak restrykcyjne, a procedura ich zmiany jest tak skomplikowana, że jeśli to w ogóle nastąpi, to nie szybko.
Kolejne pytania. Gołdap, gmina Gołdap, 3 szkoły podstawowe wiejskie chce przekazać do prowadzenia Fundacji Rozwoju Ruchu Regionu Gołdap. Na prowadzenie szkół nie było ogłoszonego konkursu, po prostu gmina zdecydowała w uchwale, że będzie to robić fundacja, która de facto zarządza, którą de facto zarządza gmina Gołdap. Czy przekazanie bez konkursu jest zgodne z prawem?
Jest zgodne z prawem, a przekazanie tych trzech wiejskich szkół od 1 września 2014 roku, jesteśmy już po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, bo związki zawodowe oczywiście odwoływały się od naszej decyzji, więc procedurę prawną mamy za sobą. Jest to absolutnie zgodne z prawem, ale to jest mniej ważne. Ważne jest to, że dzięki przekazaniu Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap te szkoły zostaną uratowane. W ostatnim czasie w Polsce zamknięto kilka tysięcy małych wiejskich szkół. Dlatego, że włodarze tamtych gmin czy rady tamtych gmin nie znaleźli sposobu albo poszli na łatwiznę i po prostu polikwidowali jedyne ośrodki kultury w małych, popegierowskich, wiejskich ośrodkach. Ja wyrażam pogląd, że w tego typu ośrodkach powinno się te szkoły pozostawiać. Co więcej, chciałbym po raz kolejny poinformować, że przekazanie fundacji tych szkół nadal, że te szkoły są nadal placówkami publicznymi i fundacja nie może ich zlikwidować. To są nadal szkoły będące własnością gminy w zarządzie fundacji. Co więcej, gmina będzie ciężkie pieniądze nadal dopłacała ponad subwencje do funkcjonowania tych szkół. To nie jest tak, że te szkoły przekazujemy na gołej subwencji, tylko jeszcze z funduszu gminy, ze środków własnych gminy będziemy ciężkie pieniądze dopłacać po to, żeby te szkoły nadal funkcjonowały. Dzieci i rodzice w żaden sposób nie odczują zmiany tego systemu. Troszkę nauczyciele.
Radni zdecydowali już rok temu, że chcą przekazać szkoły do prowadzenia dla fundacji. Sprawy dotyczące dwóch trafiły do sądu. Odnośnie szkoły w Jabłońskich, pisze słuchacz, sprawa była jasna dawno temu. Dlaczego pan nie wykonał dotychczas uchwały Rady Miejskiej dotyczącej szkoły w Jabłońskiej? Jeśli zwlekając z wykonaniem uchwały dotyczącej szkoły w Jabłońskich nie złamał pan prawa, to również nie złamie pan prawa, czekając z wykonaniem wszystkich trzech uchwał do czasu po wyborach. Będzie pan czekał, by nie narażać się nauczycielom. Dlaczego dotychczas nie zwlekał pan z wykonaniem innych uchwał?
Czekałem na wyrok najpierw Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, ponieważ związki zawodowe odwołały się od decyzji Rady Miejskiej, przegrały w USA, odwołały się od NSA i 15 stycznia w najwyższym Naczelnym Sądzie Administracyjnym zapadła korzystna dla Rady Miejskiej decyzja i korzystna dla tych szkół, bo dzięki temu one przetrwają. To nie było łamanie prawa, to było czekanie na decyzję Naczelnego Sądu Administracyjnego, który do czasu wyroku nakazał nam wstrzymanie procedur.
Krótka przerwa w naszej rozmowie. Marek Miros, burmistrz Gołdapi w studiu Radia 5. Do rozmowy wracamy po przerwie.
Gość Radia 5. Ogłoszenia.
Kup mieszkanie.